Nasz gość dnia.
Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Dzisiaj gościem Dnia Radia Nadzieja jest ksiądz Jacek Czaplicki, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Księże kustoszu, 2 tygodnie temu mówił ksiądz w kościele o wiernych, a dokładnie o liczbie wiernych i właśnie o tych wiernych chciałbym porozmawiać, bo mówi się o tym, że ludzie masowo odchodzą z kościoła, a tymczasem ksiądz powiedział taką informację, która dzisiaj wielu może zadziwić, że tych wiernych jest więcej w naszej diecezji.
Ciekawe, bo zresztą mam taki zwyczaj, że na początku roku, pierwszą niedzielę, proboszcz w naszym sanktuarium ma takie exposé związane z tym, jak się zakończył rok miniony pod kątem liczb. I pan redaktor zmierza do takiej ciekawej rzeczy, którą myśmy odkryli. Na początku myśleliśmy tylko w naszej parafii, ale to jest proces taki dość powszechny w całej diecezji. Mianowicie podczas liczenia wiernych w październiku, jest taka niedziela zawsze co roku w całej Polsce, odkryliśmy, że jest nas rok do roku w tę niedzielę około 300 osób więcej. Zaczęliśmy się zastanawiać, z czego to wynika. Była też takie spotkanie, gdzie było trochę gości, ale to było około 20 osób. Część z naszych parafian poszło na spotkanie z Dalmanem Steinem na hale szkoły nr 9, więc wyszło około 300 osób, czyli rok do roku około 10% więcej niż właśnie poprzednio. I się potem okazało, że taki trend zaczyna być dostrzegalny w całej diecezji. A więc rzeczywiście możemy uznać, że nastąpił nieoczekiwany wzrost.
No i to teraz pytanie, skąd ten wzrost się wziął, skoro ludzie mówią o tym, że mówi się o tym, że ludzie odchodzą z kościoła?
Myślę, że jest kilka na pewno powodów z tym związanych. Być może jest też tak, że powoli odpuszcza pandemia gdzieś tak, może nie tyle w sensie obiektywnym, fizycznym, ale też takim mentalnym. Ja nawet teraz po kolędzie spotykam jeszcze rodziny, które nie chodzą do kościoła z powodu pandemii. Mają gdzieś tam w swojej głowie, w psychice taką blokadę, która nie pozwala im przyjść do kościoła. Być może jest też tak, że czasy, w których żyjemy, nie są sprzyjające temu, żeby czuć się bezpiecznie, a w kościele, we wspólnocie, przede wszystkim przed Bogiem, czujemy się bezpiecznie. A być może też jest tak, że nasze środowiska tutaj łomżyńskie, czy w ogóle diecezjalne, też rosną dlatego, że nieustannie stawiamy w całej diecezji akcent na formację. W ruchach, w stowarzyszeniach, we wspólnotach i tych ludzi jest coraz więcej, na przykład młodych małżeństw w kościele domowym, czy w innych przestrzeniach. Więc tych czynników na pewno jest kilka, ale mamy taki, a nie inny wynik i to są twarde, liczbowe dane.
No właśnie, czyli może w momentach zagrożenia jednak ludzie potrzebują czegoś takiego jak Kościół, potrzebują się na czymś oprzeć, tak samo zresztą jak było w czasach komunizmu, kiedy kościoły były pełne.
Oczywiście, ja jeszcze raz podkreślę, być może to jeden z czynników, nie do końca sprawdzony, ale prawdopodobny. I pan redaktor ma rację, w takich sytuacjach trudnych, bo przecież wojna jest za granicą, czyli w Ukrainie jest niespokojny świat. Być może to też jest taki element, który determinuje ludzi do tego, aby wrócić do modlitwy, do Eucharystii, do bycia razem w niedzielę we wspólnocie.
To dopytamy, no, jaka jest metoda tego liczenia, bo może ktoś zaraz powie, że to bierze się w ten sposób, że się liczy wiernych w swojej, na terenie parafii.
Nie, metoda jest bardzo, bardzo precyzyjna. Mianowicie liczy się tych, którzy są na mszy świętej w daną niedzielę, tak zwanych dominicantes, oraz tych, którzy przyjmują komunię świętą, czyli tak zwanych communicantes. W naszym przypadku i tak w większości parafii ministranci czy starsi lektorzy mają specjalne maszynki do liczenia, stają przy drzwiach wyjściowych i kiedy ludzie wychodzą z liturgii, są obcykiwani, że tak powiem. Czyli to jest taka prawdopodobnie metoda, gdzie jest bardzo mały margines błędu. Podobnie jest z komunią świętą, więc trzeba powiedzieć, że jest to metoda w miarę miarodajna i skuteczna.
Myśli ksiądz, że ten trend się utrzyma, ten trend wzrostowy?
Nie wiem, ale mam nadzieję, bo jestem człowiekiem wierzącym. Mam nadzieję, że też łaska Boża działa w człowieku. Bo ja też teraz przed chwilą mówiłem o tych takich aspektach socjologicznych, statystycznych, ale przecież przede wszystkim popatrzmy na łaskę Bożą, na Boga, który gdzie z człowieku zawsze pracuje i go przyzywa. Myślę, że Bóg nie pozwoli na to, żebyśmy mogli jeszcze bardziej się zmniejszyć, ale będzie nas rozwijał.
A jeżeli chodzi o młode osoby, młodzież, ta młodzież chodzi do kościoła?
Z młodzieżą jest troszkę trudniej. W tych liczeniach nie ma wyodrębnionych oddzielnie dorosłych, młodych czy dzieci. To jest per capita dla wszystkich, ale z obserwacji mogę sam zauważyć, że młodych jest ciągle za mało. Jeśli jakiś optymizm pojawia się w kontekście w ogóle tego liczenia ogólnego, to w przypadku młodych ciągle ten optymizm jest postulatem. Młodzi odnajdują się we wspólnotach parafialnych. Nie ma ich dużo. Naszym sanktuarium działa bardzo prężnie Ruch Światło Życia, Oaza z księdzem Marianem Grochowskim, Młodzi Gloriozy i tak dalej, ale ciągle jest ich mało. Natomiast widzę taki delikatny trend wzrostowy, jeśli chodzi o młode małżeństwa. U nas to jest tak w czasie liturgii niedzielnej, że 7 i 9 to są takie prześwięto dla osób zupełnie starszych, ale o 10:30 on przy młodzieżowej aż do wieczora zaczyna się naprawdę taki otwarty trend, gdzie jest dużo młodych małżeństw z dziećmi i samych sobie. Więc ciągle jest za mało, ale coś tam widać.
To z czego to wynika, że tych ludzi młodych jest mniej w kościele? Telefony, zmieniająca się kultura, internet, a może rodzice, którzy już nie ciągną do kościoła?
Rodzina tak, rodzina tak. Wszystko zależy od rodziny. Ja jako proboszcz od prawie 3 lat się o tym coraz bardziej przekonuję, także po kolędzie. Widzę też, że młodzi, którzy nie mają w rodzinie oparcia duchowego, są zagubieni. Taki przykład podam, mówiłem o tym przed wejściem na antenę. Kiedy mamy bierzmowanie, czy przygotowanie do bierzmowania, czasami zdarza mi się, 2 razy się bodajże zdarzyło, że przyszedł taki młody człowiek do spowiedzi, mówi, proszę pana, do proboszcza w konfesjonale, niech pan mi pomoże, co mam zrobić, bo naprawdę nie wiem. To znaczy, że rodzina zupełnie pod tym względem jest dysfunkcyjna i nie formuje, nie przygotowuje tego młodego człowieka, który sam przychodzi jakby z automatu szkolnego do bierzmowania. Nie? Więc to jest jakby jedna rzecz. Wielu ludzi młodych, młodych małżonków też dzisiaj się zliberalizowało w myśleniu. To też pokazuje, że być może ten kościół, czy ta wiara, bardziej kościół, który mieliśmy taki bardziej ludowy, popularny, nie oddziaływał w aspekcie wiary. Może w aspekcie wspólnoty, przymusu pewnego obowiązku, ale to nie była interioryzacja wiary. Co dzisiaj powoduje, że młodzi ludzie się uwalniają nawet trochę od swoich przodków, od swoich rodziców i nie chodzą do kościoła. Niemniej jednak przychodzą ci, którzy są dobrze wychowani, ale też ci, którzy sami dokonują wyboru drogi wiary.
Też rozmawiając gdzieś z młodymi ludźmi, no to mają młode małżeństwa, czy młode pary, które mają dzieci, mają takie podejście, że nawet jeżeli chodzi o chrzest, że my nie będziemy chrzcili, dziecko dorośnie, same podejmie swoją decyzję, czy chce być katolikiem, czy nie.
My spotykamy się z takimi postawami, może jeszcze rzadko w Łomży, ale już powoli tak. Ja sam już na przestrzeni nawet ostatnich kilku lat, 5 do 10, spotykam takie kilka przypadków, że nie chrzcimy dzieci, bo przede wszystkim nam na tym nie zależy, a po drugie rzeczywiście nie chrzcimy dlatego, żeby dzieci same dokonały wyboru, ale nie łudźmy się, jak one dokonają wyboru, kiedy w rodzinie nie będzie żadnego przykładu wiary, nie będzie praktyk religijnych czy modlitwy, to pewnie trzeba byłoby porównać potem ten wybór do tego spadnięcia z konia świętego Pawła pod Damaszkiem, czyli Bóg, który uderza wprost w człowieka. Inaczej to nie wychodzi z doświadczenia pewnego cyklu religijnego, nie? Więc mamy z tym pewien problem.
No dobrze, a może to też wynika z tego, że po prostu tych młodych ludzi jest coraz mniej, mamy
to
coraz mniej urodzeń.
To też jest pewien argument, bo czasami się tak gorączkujemy, nawet my to robimy w parafii. Taki podam przykład. W tym roku mamy 43 kandydatów do bierzmowania, a przed rokiem było 170 kilku. Tak samo zareagowałem, panie redaktorze, na początku, prosząc księży, żebyśmy dokładnie sprawdzili klasy, szkoły. No i co się okazało? Po pierwsze, ta duża liczba rok wcześniej wynikała z faktu połączenia 2 roczników, a po drugie, jak mówią nam dyrekcje szkół, nie ma tych dzieci, bo po prostu się jeszcze nie narodzili. Czyli jest ich zbyt mało. Czyli trend spadkowy, jeśli chodzi o narodziny, zaczyna się rzeczywiście też pojawiać i tak to wygląda.
A co może zrobić Kościół? Co należy zrobić, żeby tych młodych ludzi przyciągnąć do Kościoła?
No to jest pytanie,
takie proste i pewnie
sam sobie zadaję, bo byłem przez wiele lat duszpasterzem młodzieży. Jest teraz trudnie też dlatego, że mamy media w większości, które nie sprzyjają Kościołowi, zwłaszcza media społecznościowe gdzieś w internecie. One rozbijają trochę sposób myślenia młodych ludzi i jakby załatwiają za nich proces decyzji. Młody człowiek, który czyta nawet niesprawdzone informacje, myśli sobie tak, no co ja mam z tym kościołem robić, kiedy on taki jest, i zamyka w ogóle kwestię, nie szuka. Nie szuka, nie jest w stanie poszukiwać. Ale zawsze chyba w cenie jest to, co w duszpasterstwie było uniwersalne, czyli świadectwo wiary osobiste, rodziców, dziadków, kapłanów oraz tworzenie wspólnot duszpasterskich, opartych na przykład o przestrzeń szkolną. Ja zawsze jako kapłan byłem przekonany, duszpasterz młodzieży, że im więcej dam siebie i czasu młodym ludziom, tym bardziej to owocuje. I to dalej jest, myślę, że aktualne.
A może dzisiaj też czasy są takie, no żyjemy w czasach TikToka, gdzie musi być szybko, szybko, dynamicznie. Może po prostu młody człowiek nie jest przystosowany do tego, żeby teraz godzinę siedzieć w ławce w kościele.
Jest to możliwe, panie redaktorze, jest to możliwe. W ogóle stworzyłeś takie małe parafie wirtualne gdzieś na TikToku czy w internecie, wokół jakichś osób, konkretnych księży czy konkretnych głoszących. Tam się ludzie dobrze czują, na przykład ja po kolędzie też czasami rozpoznaję, kto jest w jakiej parafii telewizyjnej. Największe wzięcie ma parafia, msza telewizyjna w trakcie z Obecności Bożej z Warszawy. Nie? Więc to wszystko się jakby składa na jeden efekt, o którym rozmawiamy. Ale ciągle walczymy i ta walka nie jest przegrana. Ona dokonuje się. Młodzi są, jeśli się po nich po prostu pójdzie, aby ich poszukać. Sami przyjdą już coraz większym trudem.
To pamiętamy, kiedy rok temu albo dwa lata temu był ten trend taki robienie mszy w grach. Były tego typu przypadki, tylko to już nie księża, ale normalnie.
Już nie ma, tego już nie ma.
Już nie ma,
zniknęło. To są takie chyba sezonowe mody.
Tak. A te działania Ministerstwa Edukacji, to wiemy, że ocena z religii teraz nie będzie liczyć się na świadectwie. Że w przyszłym roku szkolnym może katecheza będzie zredukowana do jednej lekcji tygodniowo. Czy tak. Te wszystkie działania będą miały wpływ na to, że będzie jeszcze mniej chętnych młodych ludzi do tego, żeby wierzyć, żeby do kościoła chodzić?
Rozumiem tak. Myśmy 5 stycznia, właśnie w niedzielę, pierwszą niedzielę roku odczytywali w kościołach oświadczenie Konferencji Biskupatu Polski na ten temat, gdzie księża biskupi zaznaczyli, że negocjacje nie tylko są trudne, ale że ich nie ma zupełnie. Że trudno jest się w ogóle przebić z jakąś argumentacją do rządzących, zwłaszcza w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Czyli rzeczywiście zostaje ta propozycja, która idzie na stół, jedna godzina katechezy po wakacjach, plus dodatkowo to, że jest nieobowiązkowa i plus to, że ma być na pierwszej albo ostatniej lekcji. Przy czym teraz widać już w tym takim procesie decyzyjnym, że to łatwo tak nie będzie, bo są pewne też siły czy partie w strukturach rządzących, które się na to nie zgadzają. Niemniej, bez wątpienia, robi się wszystko, żeby sama religia zeszła na margines szkoły, ale żeby młodzi zupełnie też mieli okazję spokojnie, bezkonfliktowo się z niej wycofać. I to nie pomaga, a wręcz przeciwnie, przeszkadza też.
No tak, no bo tak naprawdę po co nam uczęszczać na przedmiot, z którego oceny i tak się nie liczą?
To jest jedno, a po drugie można sobie spokojnie rzeczywiście podarować ten przedmiot, ale jedna rzecz mnie niepokoi, panie redaktorze. I to chciałbym, żeby usłyszeli nasi diecezjanie, jeśli teraz nas słyszą w radiu. Jak to jest możliwe, powiedzcie mi, kochani, że nawet ludzie ze wspólnot, dorośli, rodzice, z kręgów kościelnych wypisują, czy pozwalają wypisywać swoje dzieci z katechezy, zwłaszcza w szkołach średnich. Jaka jest argumentacja? Właśnie taka jak pozostałych, czyli żeby dziecko się nie przemęczało, że miało więcej czasu i tak dalej, i tak dalej. To apeluję też do aktywnych katolików, aktywnych duszpasterskich osób świeckich. Dlaczego my również pozwalamy wypisywać swoje dzieci z katechezy, bo to się niestety zdarza.
Może też właśnie dlatego, że często ta religia jest na pierwszej lekcji, na ostatniej godzinie lekcji.
Czy dla osoby wierzącej to jest duży argument? Nie wiem.
Ale też pewnie biorąc pod uwagę to, że jednak tych młodych ludzi, no trzeba o nich zawalczyć, to pewnie takie małe rzeczy mają znaczenie.
Jeszcze jedno zdanie. Ja kiedyś się włóczyłem, przepraszam za wyrażenie, po Kaukazie z grupą różnych ludzi. Wśród nich była taka para Żydów z Tel Awiwu. Mówią tak, my jesteśmy niewierzący zupełnie. Jesteśmy świeckimi Żydami, ale obchodzimy wszystkie święta, wszystkie też paschy, bo to jest nasze duchowe i kulturowe DNA. Lekcja religii nie jest tylko kwestią wyznaniową. Jest przede wszystkim kwestią kultury, tradycji pewnej czy cywilizacji, na której buduje się nasza tożsamość, nasze DNA. Jeśli pozbawiamy młodych ludzi lekcji religii, nie chodzą do kościoła, nie mają oparcia w rodzinie, to gdzieś ich odkulturawiamy od tego, co się nazywa cywilizacją łacińską, na której zbudowana i sfundowana jest cała Europa.
No ja sam pamiętam, że miałem lekcje religii z lepszymi katechetkami, z gorszymi, z księżmi i jeżeli chodzi na przykład o katechezę z księżmi, bardzo dobrze wspominam, bo to pytania często dotyczyły nie tylko samej lekcji, ale i wielu innych pytań, które gdzieś tam orbitowały w temacie wiary w ogóle.
Ten argument się często pojawia, jeśli chodzi o kwestię prowadzenia samych lekcji religii. Być może jest też prawdziwy po części. Być może kapłani, księża są bardziej do tego przygotowani. Ale dlaczego ten argument nie pojawia się wtedy, kiedy jest związany z nauczycielem matematyki polskiego czy biologii? Sądzę, że poziomy są też zapewne różne, więc to nie jest ostry argument. On mnie nie przekonuje.
No, to jeżeli chodzi o...
Co miałbym zrobić taki katecheta? Stanąć na głowie, wstawić do klasy, nie wiem, automat z Coca-Colą? Co by wciągało mowę? To jest pytanie, nie?
To jest dobre pytanie. No ja zawsze lubiłem, jeżeli chodzi o lekcje religii, taką formę otwartą zadawania pytań. I...
No tak, aczkolwiek to jest ciekawe. Natomiast to jest pewien dodatek, ponieważ trzeba poznać też wiedzę, treść, doktrynę. Oczywiście. Żeby potem nie tylko zadawać pytania, chociaż przez pytania odpowiedzi poznaje się też doktrynę.
Może i nawet lepiej wtedy przez pytanie, bo aktywnie uczestniczę w tej procesie edukacji. Ale to właśnie też, jeżeli trwa gdzieś dyskusja na poziomie politycznym cały czas, czy religia tak, czy nie, czy religia, jeżeli w ogóle, to może w parafiach, no to otwiera już furtkę od razu, czy młodemu człowiekowi, albo ja słyszałam, że religia nie jest potrzebna.
No tak, oczywiście. Wszystko, co przyczynia się do takiego deprecjonowania pozycji katechezy w szkole i w ogóle w przestrzeni publicznej, przyczynia się do tego, że ona będzie słabnąć. I będzie słabnąć cały proces wychowawczy, także w kontekście religijnym i w kontekście kulturowym, jak powiedziałem wcześniej.
A czy jakiś dialog w ogóle ze stroną ministerstwa jest prowadzony?
No, konferencja episkopatu właśnie informuje nas, że specjalna komisja księży biskupów się spotyka z komisją ministerstwa i to nic nie daje. Dialog jest zupełnie niemożliwy, ponieważ strona rządowa nie słucha żadnych argumentów. Ma swoją koncepcję i koniec. I to trzeba powiedzieć jasno, proszę państwa, dzisiaj. Nam, katolikom żyjącym w Polsce, że rządzą nami ludzie, którzy nie mają żadnego słuchu pod tym kątem na wychowanie religijne dzieci, na wychowanie też kulturowe dzieci.
Może wychodzą z założenia tego popularnego teraz my po prostu.
Być może. Nie wiem.
Wiceminister Mucha mówi o tym, że strona kościelna też coraz bardziej widzi swoje ograniczenia. Oni sami wiedzą, że nie mają w tej chwili katechetów do tego, żeby organizować lekcje religii. I czy to faktycznie? To,
nie wiem.
To jest stan faktyczny?
Nie
czy...
wiem. Ja mogę patrzeć na moje podwórko. Mam siedem tak naprawdę pań katechetek. Moim zdaniem najlepszych w diecezji. Jednych z lepszych w diecezji. Cały garnitur. Więc ten argument, jeśli chodzi o mnie, zupełnie nie przemawia.
Trwają też noworoczne wizyty duszpasterskie.
Tak, tak.
I czy tutaj ludzie są otwarci na księży, chętnie wpuszczają do swoich domów?
Ważne pytanie, panie redaktorze, ponieważ widać pewnego rodzaju przeobrażenie się struktury kolędowej. Mianowicie, oczywiście przyjmuje nas mniej procentowo mieszkańców bloków, które są na terenie naszej parafii. Oceniamy, że jest to 65% gdzieś, 70 może 60 gdzie nie gdzie, czy już nie 90. To są różne powody. Na przykład są też takie domy, bloki, gdzie jest dużo mieszkań na wynajem. Mieszka już coraz więcej na przykład ludzi z Ukrainy, wyznania prawosławnego. Są też puste mieszkania, ale są też ci, którzy po prostu nie chcą przyjmować nas po kolędzie. Ale ta grupa dość spora ciągle, która nas przyjmuje po kolędzie, jest zorientowana niezwykle pozytywnie na spotkanie z księdzem. My chodzimy już trzeci tydzień w naszym sanktuarium po kolędzie. Ja sam doświadczam naprawdę niezwykłych spotkań ludzi, którzy właśnie, na czym polega ta przemiana struktury kolędy. To trochę jest tak, jakby to była kolęda z wyboru coraz bardziej, z zaproszenia. Tylko już nie wysyła się zaproszenia do księdza, czy się nie dzwoni, nie pisze e-maila, ale ksiądz przychodzi, puka do każdych drzwi, otwiera tylko ten, kto chce. I to jest bez wątpienia kolęda na zaproszenie, która ma naprawdę fantastyczny przebieg. Więc z jednej strony jest negatywne to, że jest mniejszy procent przyjmujących, a z drugiej strony jakość się poprawia. Spotkania, jakość samej kolędy. Takie jest moje przekonanie.
A to ta jakość wynika z tego, że teraz jest, nie wiem, prowadzona rozmowa w domach?
Jakość jest taka, że przede wszystkim jest duża życzliwość, wspólna modlitwa i rozmowa o kościele, o parafii, o troskach, nie tylko pozytywach, także o tym, jakie są rzeczy do zmiany. Ale myślę, że tak, coraz bardziej teraz my też księża uświadamiamy sobie, że trzeba więcej czasu poświęcać na spotkanie z konkretną rodziną. Tak się dzieje.
A to dlaczego więcej są bardziej ciekawi, czy pragną większej rozmowy?
Myślę, że to jest argument, który zawsze był aktualny, bo człowiek jest drogą Kościoła. Każdy z naszych parafian chciałby porozmawiać na przykład z proboszczem. W ciągu roku to jest w większości niemożliwe, żeby wszyscy porozmawiali. Czy z innym kapłanem, wikariuszem. Natomiast w czasie kolędy jest taka możliwość. Zwłaszcza starsze osoby chcą, żeby ksiądz siedział. Chcą się wyżalić, chcą się popytać, chcą się dowiedzieć. Tak samo jest, jeśli chodzi o na przykład młode małżeństwa, to my chcemy z nimi posiedzieć, bo chcemy ich zachęcić do pracy, do posługi w kościele. My teraz w sanktuarium tworzymy taką grupę męską, która by się nazywała przyszłościowo Bractwo Miłosierdzia, i zapisujemy po kolędzie mężczyzn, którzy chcieliby do tego stowarzyszenia po prostu wejść. I trzeba poświęcić czas. Trzeba też poświęcić czas na to, żeby ich pocieszyć, bo mają też sporo problemów. Więc to jest taka obopólna historia.
A bywają pytania trudne? Że, a bo u was w kościele to źle się dzieje i tak dalej. I bywają trudne te rozmowy czasem?
Ja w zeszłym roku tak było, na pewno, bez wątpienia. Ja teraz trzeci tydzień konsultuję, nie miałem tego typu pytań jeszcze. Być może się pojawią. Być może się pojawią.
Czyli tak, czyli ten spadek też no, wynika ogólnie z tego trendu panującego.
Tak, no dodam jeszcze panie aktorze jedną rzecz, bo mam takie coraz bardziej przekonanie, że nasi wierni są coraz dojrzalsi w postrzeganiu Kościoła i są w stanie rzeczywiście oddzielić samą istotę posługi Kościoła, czy ich obecności w Kościele od pewnych negatywnych zjawisk. I to chyba też wynika z tego, to, że nie zabierają głosu w tej sprawie. Po prostu wiedzą, że tak jest, próbują coś robić, żeby tak nie było i są dojrzali i dojrzale kroczą drogą wiary.
Dobrze, zapytam, już tak kończąc rozmowę, w piątek w Centrum Kultury przy ulicy Sadowej odbędzie się spotkanie pod tytułem Nawrócenie, czy jest naprawdę możliwe, organizowane przez Instytut Trójcy Świętej i Gloriosa Trinita. No i gość będzie niecodzienny, gość specjalny, można powiedzieć.
Tak, dodam tylko, że to jest Instytut Trójcy Świętej Ruchu Gloriosa Trinita. To jest dzieło, które powstało kilka miesięcy temu na jesieni w ramach samej wspólnoty ruchu, które ma służyć pewnej formacji intelektualnej. W tej grupie jest już około 300 osób na pierwszym roku tak zwanym. I ten instytut, czy jego formacja w nim ma różne odsłony. Jest wykładowa część, teologia systematyczna, praktyczna, socjologia, psychologia, ale też chcemy wprowadzać element świadectwa, czy pewnej ewangelizacji. I temu służy to spotkanie, o którym pan wspomniał, które będzie miało miejsce w piątek wieczorem o 19 w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich o nawróceniu. No gość szczególny rzeczywiście, Pietro Sarubi, aktor, mediolański aktor, tam gdzie jest w ogóle Centrum Gloriozy takie światowe, który zagrał w Pasji Mela Gibsona krótką rulkę, rolę Barabasza, ale to ta minuta na planie spowodowała jego nawrócenie i nawrócenie jego rodziny. Ja słyszałem jego świadectwo w Mediolanie kilka miesięcy temu. I wiem, że to jest niezwykle mocne świadectwo. Na przykład Sarubi nie chce, żeby transmitować jego świadectwo na przykład, albo nagrywać jego świadectwo, bo jest tak intymne. Nie chciałby na przykład, żeby jego syn wiedział coś więcej, czego nie wie, a co trzeba powiedzieć podczas świadectwa o jego życiu. Nie? To jest ciekawe doświadczenie, bo to jest przyjaciel Mela Gibsona, przyjaciel Jima Caviezela, który odtwarzał w Pasji również postać Pana Jezusa. Dodam tylko jeszcze jedną rzecz, jak oni się przygotowali do tej roli jednominutowej z Melem Gibsonem. Otóż Mel Gibson zabrał Sarubiego na miesiąc do Medjugorje. To warto wiedzieć, być może o tym powie też w piątek. I tam przez miesiąc przeżywali rekolekcje. Codziennie chodząc na przykład na górę Krzyżowac, gdzie jest ta słynna droga krzewa w Medjugorje, i przeżywając różne aspekty duchowe. Więc to doświadczenie niezwykłe. Aktor, który naprawdę, jak mówił, przepraszam, że to powiem, kiedy graliśmy na początku, zaczynaliśmy grać pasję, to za apostołami szliśmy potem na piwo, jak była przerwa, chodzi o aktorów, to po momencie nawrócenia, kiedy zobaczył oczy Jima Caviezela, czyli Jezusa, po raz pierwszy na planie, wszystko się zmieniło. Stał się totalnie chrystusowy, oddany Panu Bogu.
Czy świadectwo będzie bardzo mocne?
Myślę, że tak. Spodziewam się. I będzie długie, że nie będziemy się śpieszyć. Będzie też drugi gość, ksiądz profesor Witold Kawecki z UKSW, redemptorysta, który jest takim naszym przyjacielem i będzie promował swoją książkę na rok jubileuszowy Chrystus Odkupiciel, bo też tak ma taki metod ta książka.
Czyli przypomnijmy raz jeszcze, godzina 19, wstęp wolny.
Są wolny, aczkolwiek od razu chcę zaznaczyć, że wolny do momentu, kiedy się zapełni sala. Kiedy będzie już zapełniona sala, nie będziemy już wpuszczać poszczególnych osób. Trzeba będzie pewnie spotkać się z Sarubim następnym razem.
No właśnie, to też sama organizacja pewnie, przyciągnięcie tutaj do Łomży takiego gościa, to było niełatwe wyzwanie.
No tak, aczkolwiek okazuje się, że on stał się trochę członkiem Gloriozy w Mediolanie, uczęszcza na adoracje, które są co tydzień, więc nawet nie znam do końca tej kuchni, jak się go zapraszało, bo to już należało do strony włoskiej. Jeszcze z chęcią się dowiem, jak oni przyjadą do nas już w piątek.
Ksiądz Jacek Czaplicki, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, był gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i zapraszam do wspólnoty wiary, do pielgrzymki wiary wszystkich. Szczęść Boże.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.